Jest 10 cech skutecznego menadżera versus Google. Google zbadało na sporej grupie menadżerów cechy, które sprawiają, że menadżerowie są skuteczni. Jedną z nich jest budowanie skutecznego środowiska współpracy. I o tym będzie w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nie brakuje problemów. I te problemy razem z Leadership Center i naszym zespołem rozwiązujemy. Na tym kanale znajdziesz sporo wiedzy odnośnie zarządzania projektami, zresztą to pewnie wiecie. I mam do Was prośbę, do wszystkich stałych subskrybentów, ale też nowych osób. Jest pewien problem w ramach niszowatości tego, co robimy. Nie ma tutaj kotków, nie ma prostych tematów, clickbaitów i tak dalej. I to powoduje, że algorytmy Google'a i nie tylko ciężko wyłapują tego typu filmy. Więc jeżeli Ci się spodobało, daj łapkę w górę, skomentuj, zadaj pytanie, podziałajmy, wejdźmy w interakcję, to spowoduje, że jest szansa, że w tej niszy w jakiś sposób te filmy będą działały lepiej, a ja będę miał dużo więcej energii do tego, żeby kolejne tworzyć. Jako twórca, i teraz mówię jako twórca, dla mnie jest istotne, żeby nie mówić tylko i wyłącznie do kamery i do siebie, ale być też z Wami. Więc bardzo o to proszę, skomentujcie, dajcie łapkę, pomoże i łapmy zasięgi. A po co te zasięgi? Po to, żeby więcej filmów nagrywać. Mam kilka pomysłów fajnych w głowie. Dzisiaj się skupmy na środowisku współpracy, czyli kolejna cecha skutecznego menadżera versus Google. No i Google twierdzi, że jeżeli tworzy środowisko współpracy, to jest właśnie to, co powinieneś robić. No i warto sobie zadać pytanie, czy takie środowisko współpracy tworzysz? Wydaje się, że to jest takie banalne pytanie, ale w czym problem? Przecież ludzie chcą współpracować w natury i to powinno działać. Nie wiem, jak wasze doświadczenia, ale moje są takie, że to wcale nie jest takie proste, bardzo łatwo jest ustawić wewnętrzną konkurencję i później okazuje się, że wszystko się rozjeżdża. Ten odcinek, jak pozostałe z mojego doświadczenia, poopowiadam, co uważam, że jest sensowne i w praktyce się sprawdza. Pierwszy element, na którym warto się zastanowić, jeżeli myślimy o środowisku współpracy, to szukanie sposobów na usprawnienie systemu. Ja zakładam moje podejście, i może być błędne, nie? Weźcie je albo zanegujcie. Jest takie, że jeżeli zaczynamy tworzyć firmę, zespół, wewnątrz organizacji czy cokolwiek, tworzymy pewien system złożony z procesów, z ludzi, z narzędzi, z przywództwa, współpracy. To są tak naprawdę złożone tematy. To nie jest takie proste, że wybieramy kilka osób i one się wadzieją i będzie to funkcjonowało. I jesteśmy w tym systemie, on działa lepiej albo gorzej. To, w jaki sposób współpracujemy sobie z ludźmi na zewnątrz, wewnątrz i tak dalej. Pierwszy element, który bardzo mocno pomaga, to jest szukanie sposobów na usprawnienie systemu, żeby nam się pracowało lepiej, sprawniej i skuteczniej. I czasem niewiele trzeba, żeby szukać jakichś mega innowacji. Ja też padałem w taką sytuację, co ja mogę wymyślić, takiego wow dla zespołu, żeby nam zmieniło rzeczywistość i nagle wszyscy będą nie wiadomo jak zmotywowani. Czasem wystarczy poszukać opcji, które są wkurzające, demotywują, rozwalają i usprawnienie tego małego kawałka systemu sprawia, że nam pracuje się lepiej. Przykład, giną informacje na mailu. No to przenieśmy się do jakiegoś sensownego narzędzia. Wrzucamy sobie w jakiś dziwny sposób zadania, rozwalając robotę komuś innemu i to powoduje frustrację, bo ktoś zaczyna myśleć, że to jest złośliwie, a to nie jest złośliwie, bo ktoś sobie nie zdaje sprawy, w jaki sposób działa ktoś inny. Więc punktem wyjścia do tworzenia w ogóle jakiegokolwiek środowiska sensownego działania jest pomyślenie tego jako o systemie, o wszystkich elementach, które się na to składają i nie traktowania ludzi jako wyizolowanych punktów, gdzie każdy sobie coś robi i być może to się poskłada, tylko jeżeli jest sukces, odnosimy go jako system. Jeżeli jest problem i jest jakiś fuck up, to najprawdopodobniej jest to problem systemowy. Drugi punkt to nie bać się liczb. Jeżeli chodzi o czy zarządzanie zespołem, czy w ogóle firmą, czy czymkolwiek, to jest bolesne trochę. Muszę przyznać, że czasem trzeba popatrzeć na cyferki i cyferki ci pokazują, chłopie, nie jesteś tak zajebisty, jak ci się wydaje, bo robisz dużo roboty, a wyniku z tego nie ma, nie? I teraz to jest mega ważne, bo jak sobie pomyślimy o tym, co się dzieje w ramach dyskusji, czy zespoły powinny pracować wirtualnie, czy powinny pracować w biurach, oczywiście pracownicy uważają, że są bardziej wydajni, jak są z daleka od biura, szef uważa, że są wydajni, jak są w biurze, prawda, nie leży po środku, tylko leży tam, gdzie leży. Natomiast jak mamy jakąś dyskusję na temat tego, czy coś działa, czy coś nie działa, czy funkcjonuje, czy nie funkcjonuje, warto spojrzeć na cyfry i sobie to policzyć, bo na zasadzie widzi mi się, no to działa tak sobie. I liczby nie ograniczają. One sprawiają, że się zaczepiamy w rzeczywistości i dużo łatwiej stworzyć środowisko, w którym ze sobą współpracujesz, jak twoje decyzje wynikają ze zrozumiałych cyferek, nie? A nie widzimy się, bo widzimy się i tak jest wystarczająco dużo. Kolejna już ważna rzecz. Jeżeli zarządzasz zespołem jakimkolwiek, to warto się zastanowić, co w tym, co robisz, jest procesem, czyli pewne coś wchodzi, przetwarzamy i coś z tego wychodzi i każdy zespół ma pewne powtarzalne procesy, na których pracuje. Co jest produktem? Co wy wytwarzacie jako zespół albo usługą? Nie? Generalnie po prostu mi dużo łatwiej myśli się o produktach niż o usługach, nie? Że okej, jest pewne coś, jeżeli traktujemy nasz zespół jako metaforę fabryki, my coś wytwarzamy i na koniec to coś jest używane gdzieś dalej. Co jest tym czymś, co powinniśmy wytworzyć? Gdzie jest ta nasza wartość? W jaki sposób inne działy, klienci wewnętrzni albo wewnętrzni będą widzieć, że my przynosimy coś sensownego i wreszcie co jest projektem? To, o czym mówię cały czas, od lat, na kanale i tak dalej, to jest całkiem nowe, to musimy poprowadzić inaczej. Dlaczego to jest ważne? Choćby z tych trzech elementów, bo procesem zarządzasz inaczej, produktem zarządzasz inaczej i projektem zarządzasz inaczej. Stosowanie tego samego podejścia nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Jestem daleki od... Czasem jak w jedna z ostatnich rozmów, którą miałem na szkoleniu na fundamencie zarządzania projektami, że oczywiście wszystko możemy traktować jako projektami. To jest coś, co powiedział uczestnik. Ja uważam, że nie wszystko, co robicie, ma być projektem. Trzeba zidentyfikować, co czym jest i dopiero wtedy można podejść właściwy sposób działania, jak to się przekłada na środowisko współpracy, no bo nie robicie tego chaotycznie, tylko według pewnych sprawdzonych metod, które działają. I może nie są... Okej, one niekoniecznie same w sobie są ekscytujące, ale sprawiają, że dużo łatwiej się pracuje. Kolejna ważna rzecz, dotlenianie standardów. Tutaj mam wewnętrzny konflikt, dosyć spory, bo ja chyba układam cały świat i całe życie. Lubię układać w klocków Lego, żeby mieć porządek. Lubię projekty, uczę o tych projektach i tak dalej, żeby zapanować nad wewnętrznym chaosem, który najchętniej bym robił wszystko na czuja, chaotycznie i tak dalej, tylko to się kończy niewą rozpierduchą. Tracimy pieniądze, tracimy czas, tracimy energię. Standardy. Dotlenianie standardów sprawia, że jeżeli ktoś coś robi, to wiesz, czego można od niego oczekiwać i wiesz, że na przykład jeżeli wykona dane zadanie jedna osoba, druga czy trzecia, to wynik będzie w podobnej formie do siebie podany. Dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, żeby nie tracić czasu na zastanawianie się, co autor miał na myśli, czy uwzględnił te rzeczy, które są ważne, czy nie są ważne. Jeżeli ktoś zniknie z zespołu na chorobę, czy pójdzie gdziekolwiek, no to po prostu wiesz, że kolejne rzeczy są wytwarzane w podobny sposób. Jak wszystko się robi po swojemu, to na koniec to jest bardzo niewydajny system i bardzo, bardzo kosztowny. Tutaj już słyszę głos, hej, ale to przecież zabija kreatywność, dajmy szansę na ekspresję każdemu. No wiecie co, nie wiem, jakie mówi wasze doświadczenie, ale moje doświadczenie mówi, że jak damy szansę na ekspresję, to później nie ma szansy na cokolwiek, bo trzeba po prostu w tej ekspresji chaosu się ratować. Więc wypracowanie sobie standardów w tych kluczowych elementach, które decydują o tym, co jest wartością, którą wytwarzacie jako zespół, jako firma, jest mega istotne. I ja tutaj zawsze daję przykład sił specjalnych. Nie? Tam ludzie mówią, że komandosi nie potrzebują standardu, bo są świetni sami w sobie i świetnie improwizują. Oni improwizują, bo mają tak wyuczone standardy, takie sposoby działania, że nawet w chaosie bitewnym ty wiesz, co się najprawdopodobniej zadzieje, co zrobi twój kolega, żeby móc sobie ten chaos w pewien sposób powkładać, nie? Że ktoś ci nie odwali nagle dziwnego pomysłu i ci przebiegnie przed lufą, bo standardy sprawiają, że ludzie takich rzeczy nie robią. Wiedzą, w jaki sposób wykonywać pewne manewry, żeby sobie w tym wszystkim pomóc. I to jest fascynujące. I wtedy chaos, dziejące się dużo rzeczy, ale jak wiesz mniej więcej, jakie klocki mogą być wykonane, to okazuje się, że nad tym chaosem da się zapanować, działać efektywnie i reagować na różne sytuacje, które są niestandardowe. Według mnie to jest... w ramach takiej propagandy, słuchaj, kreatywność, coś tam, tralalala, no to standardy po prostu trochę złapały zły PR, a są ważne. Kolejne, co ja uważam, że jest ważne, to jest szukanie, z czego się możesz cieszyć zespołem. I dla siebie, i dla zespołu, bo czasem jest tak, że jako zespół dowozicie coś i kurde, idziesz tej mazi miesiącami. Masz wrażenie, że nic nie wychodzi, nie? Coś tam się dzieje, ale kurde, nie ma jakichś takich punktów, że można odpalić fajerwerki, ucieszyć się, no, po prostu no, dzień jak to dzień, nie? W swojej szarości. I wyłapanie od czasu do czasu punktów, hej, ale patrzcie, włapaliśmy to, zrobiliśmy nowy produkt, wdrożyliśmy nowy temat, tak? Było ciężkawo, ale wygrzebaliśmy się i powprzątaliśmy część naszej rzeczywistości. Wprawdziliśmy trzy ścieżki, które nie działają, ale mamy czwartą, która ma szansę zadziałać, tak? Dostaliśmy bęcki na tym projekcie, nauczyliśmy się kilku rzeczy i teraz robimy kolejny projekt. Wychwytywanie takich punktów radości jest według mnie dosyć fajne. Masz szansę dostrzec ludzi, ucieszyć się z nimi, zobaczyć, co dowożą i faktycznie widzieć, że robisz pewne postępy, bo na co dzień, ja mam coraz częściej takie wrażenie, że na co dzień no to jest kwestia szarości, cieszenia się w tej szarości i w powtarzalnych tematów, które przynoszą konkretne wyniki, mają sens. Rozwinę może tą szarość. Chodzi mi o to, że na pewnym poziomie profesjonalizmu ja robię rzeczy, które są dla mnie powtarzalne. Tam nie ma nic, co jest dla mnie nowe. Jest nowy klient, nowa rzeczywistość, ale ja już widziałem tyle schematów, że wiem, w jaki sposób połączyć to z klotkami, więc mój mózg już się tam nie wiadomo... Nie triggeruje, nie wiadomo jak. Cieszę się, że pracujemy z nowym klientem, z nowymi ludźmi, robimy nowy projekt, ale to jest inny, całkiem inne podejście. I najciekawsze jest to, że najlepsze wyniki mamy, jeżeli my nie wymyślamy dla klienta miliarda dolarowych rzeczy, tylko sprawdzamy coś, co się sprawdziło, działa i funkcjonuje. Nie? I jeżeli robisz takie rzeczy, które według ciebie zaczynają się powtarzalne, zaczyna się to jakoś wypłaszczać. Nasze mózgi tak działają, robi się szale. I wychwytlenie od czasu do czasu, hej, zrobiliśmy coś fajnego z tym klientem, to było ciekawe, mówili na szkoleniu o tym, do nas taki feedback, to jest naprawdę ważne, nie? Bo w naszej perspektywie tam są ludzie i to dodaje koloru do tych rzeczy powtarzalnych, dzięki którym to jest efektywne. Kolejne, wykorzystujesz feedback. Na nasze polskie informacje zwrotne. Mówisz, jak coś jest dobrze, mówisz, jak coś jest źle. I tutaj przykład, który na Netflixie jest taki serial, są takie zawody, nie pamiętam jak się nazywa. Jest ekipa, która ze sobą rywalizuje w samochodach. Nie? Są kierowcy i oni mają tam konkretne zadania do wykonania. Przejazd na czas, ustawienie się na równoważni, przejechanie przez bardzo wąskie otwory itd., itd. Dużo driftu, dużo umiejętności to wymaga. Jednym z bohaterów w tym programie jest chłopak, który ma kilkanaście lat i jest jego ojciec, który go prowadzi. I jest taka sytuacja, w której chłopak pojechał i zrobił błąd. I dostał od razu informację od ojca, skopałeś. On, tak, wiem, tato. I teraz pierwsza myśl była taka, ola Boga, jak mógł mu to powiedzieć? To mu zrujnuje psychikę na wieki, nie? Ojciec powinien być wspierający. A druga myśl taka, w końcu w świecie pierdzielenia na zasadzie i uładniania wszystkiego, owijania w bawełnę, człowiek dostał informację, spieprzyłeś, to wpieprzyłeś. A jak zrobiłeś coś dobrze, to dostajesz informację, że zrobiłeś coś dobrze. Masz jasność. Jak zrobiłeś dobrze, to jest ten kierunek. Jak zrobiłeś źle, to jest ten kierunek. I wstajesz w prawdzie. Nie? Zamiast takiego tam owijania, feedback na kanapkę i cokolwiek. Czasem trzeba powiedzieć, jak ktoś coś robi dobrze, to super. Jak ktoś robi źle, to też super. Informacja zwrotna. Jak zastanawiamy się, że ktoś się domyśli, co ty masz na myśli, no to jest tak sobie, nie? I znowu robi się szarość. Więc dla mnie wykorzystanie feedbacku i mówienie, co mi się podoba, jest super narzędzie. To, że niesie to ze sobą jeszcze inną rzecz, dlaczego tak trudno wykorzystać feedback? Trudno wykorzystać feedback, bo czasem trzeba przekazać informację, która nie jest właśnie radosna i tak dalej, tylko jest ciężka. I wtedy nie zawsze masz zasoby psychiczne do tego, żeby podnieść tą sytuację dzisiaj. Natomiast jeżeli nie podniesiesz trudnej sytuacji, to ona po prostu urośnie i będzie trudniej. Kolejna, wykorzystujesz feed forward. To jest bardzo fajna technika, której się nauczyłem na Akademii Psychologii Przywództwa, gdzie oprócz informacji zwrotnej po tym, jak ktoś zrobił, wykorzystujesz technikę taką, że wrzucasz pomysł, słuchajcie, mam pewien pomysł albo mam problem, w którym nie mogę sobie poradzić, potrzebuję waszej pomocy. I od ludzi słyszysz ich pomysły na to, jak oni sobie radzą z tą sytuacją rzeczywistości, jak sobie radzili z podobnymi sytuacjami i zbierasz pomysły na to, jak sobie poradzić z problemem, który niby nikt go nie ma, tylko i wyłącznie ty. Nikt nie miał dokładnie takiego samego, ale jest wiedla w zespole, żeby zrobić coś dalej. Ja sobie bardzo to jest świetna technika. Czasem wchodzi lepiej, czasem wchodzi gorzej w zespole. Jak się o niej pamięta, to fajnie działa. Natomiast idea jest taka, żeby w tej technice to jest ważne. To nie jest radlenie, co powinno się zrobić, co mi się wydaje, tylko ważne jest to, co ja robię, co się naprawdę sprawdza. I to jest podejście, które można wykorzystać nie tylko jako jedną technikę, ale można wykorzystać jako w ogóle podejście do planowania projektów, pracy z projektem i tak dalej. Zresztą to jest partycypacja i pytanie ludzi o zdanie jest jedną ze skuteczniejszych metod osiągania celów. Kolejne, pamiętanie, że twoje potrzeby są inne niż ludzi w zespole. To jest, dla mnie to było odkrycie, ale to jest temat dosyć ważny. Jeżeli ty jesteś ambitnym menadżerem, gdzieś tam się rozwijasz i tak dalej, albo jesteś właścicielem firmy, albo nieważne, możesz mieć jakieś twoje indywidualne potrzeby jako ty, jak ja mam swoje jako Mariusz, to one niekoniecznie muszą się pokrywać z tym, czego potrzebują ludzie w zespole. Niektórzy potrzebują ekscytacji i adrenaliny, niektórzy poukładania i spokoju. Czasem ty też potrzebujesz poukładania i spokoju. Ja na przykład najciekawszym kontrastem w naszym podejściu jest moje podejście i podejście naszej księgowej. Serdecznie pozdrawiam panią Agnieszkę. Tam jest spokój, ogarnięcie i włapanie mnie. Okej, okay? Panie prezesie, pan zrobi to, to i to. I dziękuję za to. I dlaczego to jest ważne? Bo jeżeli ty sobie wymyślasz jakieś cele karierowe dla siebie i zakładasz, że wszyscy inni mają takie same cele karierowe i taki sam sposób działania, to jest błąd. Może niektórzy chcą się rozwijać, może niektórzy chcą w pokoju, niektórzy potrzebują ekscytacji, a niektórzy tej ekscytacji nie potrzebują wcale. Ty jesteś inny niż twój zespół, nie bez przyczyny. Nie? Nie bez przyczyny też menadżerów nie ma, nie wiadomo ilu, jest ich mniej. Łapiąc to wszystko w całość, patrzę sobie, miało mi się wyrobić w 10 minut, nie udaje się, ale dajcie znaka, czy to jest wartościowe, czy to jest sensowne i konkretne, zawsze możemy coś pogłębić. Kilka rzeczy ode mnie. Po pierwsze, szukasz sposobów na usprawnienie systemu. To pomaga zawsze. Nie boisz się liczb. Nieważne, czy jesteś humanistą, czy niehumanistą, liczby sprawiają, że środowisko jest dużo bardziej ogarnięte. Wiesz, co jest procesem, co jest produktem, a co projektem i potrafisz tym zarządzić, albo przynajmniej masz świadomość, że inaczej się tym zarządza. Dotleniasz standardy, zaczynasz układać pracę w taki sposób, żeby pracowało się łatwiej i nie trzeba było się frustrować rzeczami małymi, które strasznie wybijają w pracy. Szukasz, z czego się możesz cieszyć, wykorzystujesz feedback, ale wykorzystujesz też feedforward. I korzystasz z mocy zespołu do tego, żeby rozwiązać przyszłe problemy, pamiętasz, że ty jesteś inny niż twoi ludzie i potrzeby mogą być inne, więc to jest baza, to nie wyczerpuje w całości tematu, broń Boże, to nie jest tak, że jak to będziesz robić i tylko i wyłącznie to będzie działało, to jest pewna inspiracja do tego, żeby ruszyć dalej, pomyśleć o tym środowisku współpracy. Mam do was prośbę, napiszcie w komentarzu, jakie macie takie przykłady, gdzie to środowisko współpracy działało i super funkcjonowało, a gdzie środowisko było ustawione tak, że ciężko było w ogóle zacząć grać jako zespół, bo okazywało się, że to nie działa. Kto jeszcze wspiera środowisko współpracy, to przeszkadza. Jak się wam podobało, polecajcie przyjaciołom, jak się wam nie podobało, polecajcie wrogom, wszyscy będą zadowoleni. I tyle. Dzięki bardzo, trzymajcie się. A wszelakie nowe inicjatywy, szkolenia, warsztaty i tak dalej, co oferujemy, znajdziecie w opisie, w linku, w opisie do tego wideo. Dobra, i podcastu. Trzymajcie się, bo już zaczynam gubić wątek. Na razie, do zobaczenia, powodzenia w budowaniu środowiska współpracy.